fakty, które miały miejsce, zatajenie faktu, kontaktu przez rodzinę z osobami z zagranicy, która ta rodzina mimo wielokrotnie zbieranych wywiadów, zarówno lekarskich, jak i pielęgniarskich, stanowczo stwierdziła, że takich kontaktów nie było. W połączeniu z wstępnymi badaniami, które sugerowały podłoże bakteryjne, doprowadziły do sytuacji, w której zostało narażone życie i zdrowie zarówno pracowników, jak i pacjentów naszego szpitala. Zatajenie tego faktu spowodowało konsekwencje, gdzie szpital został wyłączony z roli, do której został powołany. Stąd apeluję, niechaj hasło rodaku, nie kłam medyka, stanie się hasłem przewodnim. W tej trudnej sytuacji tylko odpowiedzialne postępowanie nas wszystkich może nas uchronić przed dalszymi konsekwencjami. A jeszcze raz mówię, rodaku, nie kłam medyka. Nie jest argumentem fakt rodziny, że spowodowało to obawa przed tym, że nie zostanie udzielona pomoc lekarska. My, pracownicy ochrony zdrowia, jesteśmy świadomi naszej roli, odpowiedzialności i nigdy nikomu takiej pomocy nie odmówimy. Jeszcze raz apeluję, rodaku, nie kłam medyka.
Panie dyrektorze, kiedy 37-latka zmarła, już miała kontakt z osobami zagranicznymi, jakie to były osoby, czy u nich było podejrzenie zakażenia?
Tak, miała kontakt, jak się okazało, z kuzynem, który jest kierowcą tira, który jeździł do Włoch i prawdopodobnie właśnie ten kuzyn jest źródłem zakażenia. Kontakt był około 2 tygodni, z tego co mi wiadomo, temu. Natomiast nieszczęśliwy splot okoliczności, zatajenie tego faktu, jak powiedziałem, oraz wstępne badania, bardzo wysokie CRP, sugerujące podłoże bakteryjne, spowodowało, że niestety pacjentka nie została od razu między innymi skierowana do ośrodka z podejrzeniem, tym bardziej, że we wstępnym okresie pobytu jej stan zdrowia uległ poprawie. To też mogło sugerować, że jest to jednak podłoże bakteryjne, a nie wirusowe.
Panie dyrektorze, chciałbym się do początku. Kiedy kobieta trafiła do szpitala policji, tak ona była w stanie, co u niej zdiagnozowano?
Z informacji, które posiadam, poczuła się około 2 tygodnie temu gorzej. Była u lekarza rodzinnego, dostała leki. Pomimo tych leków, no, nie było ewidentnej poprawy, trafiła do wieczorowej pomocy, z której została skierowana z rozpoznaniem zapalenia płuc do nas, do szpitala. Do szpitala trafiła w niedzielę około godziny 23:39 i z takim wstępnym rozpoznaniem, podejrzeniem jako bakteryjne zapalenie śródmiąższowe płuc została przyjęta.
Kiedy się okazało, że to jest podejrzenie koronawirusa, kiedy trzeba było transportować do Poznania?
To znaczy w pierwotnym okresie zastosowane leczenie było dosyć skuteczne. Pacjentka poczuła się znacznie lepiej. Zaraz następnego dnia, tak wynika zresztą z raportów lekarskich, którymi dysponuję, około bodajże wtorku nasiliła się nieco duszność, pogłębiono diagnostykę i wtedy już zaczęliśmy podejrzewać, że może to być jednak podłoże wirusowe. W czwartek pacjentka została przetransportowana z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa i higieny do ośrodka specjalistycznego w Poznaniu.
Co się działo?
Teraz w jakiej sytuacji znalazła się placówka, bo jak rozumiem, i pozostali pacjenci, którzy byli są objęci kwarantanną, a przyjęcie na oddział nie ma, tak?
No właśnie, to spowodowało, że byliśmy zmuszeni wyłączyć przyjęcia planowe. Zabezpieczamy w tej chwili świadczenia naszych pacjentów w innych jednostkach, jesteśmy w stałym kontakcie, także pacjenci są przejmowani, żeby nadal kontynuować to leczenie. Natomiast no niestety szpital, jak Państwo widzicie, jest wyłączony i nie może pełnić roli, do której został powołany. No w tej chwili najważniejsze było to, żeby ustalić cały łańcuch kontaktu, który został ustalony. Odpowiednie służby są powiadomione. Badania, które będą przeprowadzane u pacjentów, prawdopodobnie dzisiaj już ekipa jest w drodze. Także no jest pełne zabezpieczenie i mam nadzieję, że uda się tę sytuację opanować. Mam nadzieję, że nic złego się nie wydarzy i że moi pracownicy i pacjenci, którzy są na szpitalu, w szpitalu zamknięci, no nie zachorują. Natomiast no wszyscy mamy obawy, co dalej, bo sytuacja jest naprawdę dosyć poważna.
Ilu pacjentów, ile osób z personelu obecnie przebywa pod kwarantanną w szpitalu?
Pacjentów mamy 54. Na terenie szpitala jest 8 osób z personelu pielęgniarskiego, 3 lekarzy i 3 osoby gospodarcze.
Panie dyrektorze, jak wy to znosicie, pacjenci, personel, no i pan również?
Proszę Państwa, ja cały czas jestem w stałym kontakcie. W tej chwili jestem na etapie załatwiania pomocy psychologicznej dla pracowników. Także ja nie opuszczam praktycznie szpitala. Jestem non-stop, jak nie na telefonie, no nie możemy się widzieć. Także wszystkie potrzeby, które zgłaszane są, staramy się na bieżąco tutaj w sztabie kryzysowym zabezpieczać. Staramy się wspierać pracowników. Wiadomo, że sytuacja jest trudna, szczególnie dla nich. Ja powiem szczerze, że chętnie bym się zamienił miejsce.
Procentowo jaka liczba jest personelu objęta kwarantanną?
No praktycznie jest bardzo duża liczba, dlatego że Oprócz tego jest około 30 paru osób, które ma kwarantannę domową, które miały kontakt z tą niestety pacjentką.
Czy teraz wszyscy przejdą testy na koronawirusa?
Tak, wszyscy bezwzględnie przejdą testy. Jak powiedziałem, udało się dzięki pomocy Urzędu Marszałkowskiego służb szybko załatwić ekipę, która jest już w drodze w tej chwili. Także pierwszy rzut testów będzie w dniu dzisiejszym. Jeżeli ewentualnie nie zdążą wszystkich zrobić, to w dniu jutrzejszym. To znaczy plan jest taki, że w dniu dzisiejszym my jako pracownicy plus pacjenci szpitala, a w dniu jutrzejszym osoby, które są objęte kwarantanną domową.
Doktorze, powiedzmy też, jacy pacjenci do Państwa trafiają i jak dużym zagrożeniem dla pacjentów w południe Wielkopolski tak naprawdę teraz wstrzymanie działalności szpitala, bo mówimy o ciężkich przypadkach, tak?
Proszę Państwa, specyfika szpitala choroby płuc. Wirus atakuje co? Płuca. Przecież my nie jesteśmy w stanie, przyjmując pacjenta, w pierwszym rzucie stwierdzić, czy to jest podłoże wirusowe, czy inne. Czy to jest grypa, czy to jest zupełnie inna choroba. Musimy zebrać wywiad, który jest tak istotny, stąd ten apel do wszystkich, żeby nie to zatajać, mówić. Musimy wykonać badania i dopiero na tej podstawie możemy stwierdzić przyczynę. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć od razu. Przecież jednym z objawów choroby jest kaszel. Pacjenci z chorobami płuc trafiają z kaszlem. Także tego typu jednostki są szczególnie narażone na taką sytuację, w jakiej żeśmy się znaleźli.
Jeżeli mówimy teraz o 2 tygodniach, kiedy szpital nie będzie przyjmował nowych pacjentów, to ilu pacjentów tak naprawdę będzie musiał szukać pomocy, gdzie indziej, tak średnio patrząc na to, jakie macie obłożenie? I to są często pacjenci, jak rozumiem, którzy muszą być leczeni już teraz natychmiast.
To znaczy głównym problemem, ale ten problem został rozwiązany, są pacjenci, którzy są na chemioterapii, którą my tutaj stosujemy. Ten problem udało się rozwiązać, więc ciągłość leczenia będzie zachowana. Natomiast nie jestem w stanie powiedzieć, szpital przyjmował sporo pacjentów, mamy obłożenie ponad 100 pacjentów na dobę, dosyć duży ruch, ponieważ skróciliśmy diagnostykę, ale nie jestem w stanie. No na pewno jest przez te 2 tygodnie to będzie kilkaset osób, które mogłyby mieć udzieloną pomoc w tym szpitalu.
Jak by wyglądała cała procedura, gdyby kobieta na samym początku powiedziała, że miała kontakt z osobami zakażonymi?
Jest procedura, jasno określa taką sytuację. Ta pacjentka byłaby natychmiast odizolowana i przekazana byłaby do ośrodka specjalistycznego. No w tym momencie po prostu nie było takich podstaw, głównie ze względu na ten wywiad, o którym mówiłem. Że nie było kontaktu, więc prawdopodobieństwo zakażenia było małe, plus wyniki wstępne, które były wykonane laboratoryjne, bardzo wysokie CRP 3-cyfrowe, które mogło sugerować, że to jest podłoże bakteryjne, no po prostu zamaskowały całą prawdziwość sytuacji.
Dziękuję. Musimy się przedstawić jeszcze na to, co Pan podpisywali.
Sławomir Wysocki.
Dyrektor.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.